Pierwsza taka sytuacja w Polsce. Skrzywdzeni przez katolickich duchownych zjednoczyli się i napisali list otwarty do Episkopatu. Chcą m.in. zawieszenia lub nawet odwołania samego przewodniczącego KEP, arcybiskupa Wojdy. Jest szybka reakcja Episkopatu. Pytanie, czy będzie to przełom w polskim kościele katolickim i jakie będzie mieć to duchowe skutki dla każdego z nas. O tym już za chwilę w programie Którędy do nieba. Zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Tutaj przy tym stoliku tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że wybuchł skandal wokół nowego przewodniczącego Episkopatu, arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Chodzi o to, że arcybiskup nazwał tylko macaniem wykorzystywanie seksualne nieletnich przez księdza, który mu podlegał. O tych wszystkich jego zaniedbaniach napisał w magazynie Więź Zbigniew Nosowski i kilka dni po publikacji tego artykułu prawie 50 osób skrzywdzonych przez katolickich duchownych, tak jak mówiłam we wstępie, napisało list otwarty do Episkopatu Polski oraz do nuncjusza apostolskiego. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym liście i jakie mogą być skutki tego listu, a ze mną jest pastor Paweł Chojecki. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Już za chwilę pokażemy Wam treść całego tego listu, 8 postulatów. Nie jest to długi list, ale tak jak mówi Zbigniew Nosowski, to może być przełom w polskim kościele katolickim. Inicjatorami listu są Toszka Szewczyk, Jakub Pankowiak, Robert Fidura. Robert Fidura i Jakub Pankowiak często występowali w naszej telewizji. Jest także odpowiedź Episkopatu, ale najpierw pokażmy treść listu, wysłuchajmy i wracamy za chwilę.
Jako osoby skrzywdzone w Kościele oraz ich sojusznicy wyrażamy poparcie dla postulatów zawartych w liście otwartym do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 maja 2024 roku. Drodzy bracia w Chrystusie, jako osoby skrzywdzone w Kościele wyrażamy rozczarowanie i złość w związku ze sprawami opisanymi przez redaktora Zbigniewa Nosowskiego w artykule Czy ksiądz biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos? Pytania do arcybiskupa Tadeusza Wojdy opublikowanym na portalu więź.pl. Biorąc pod uwagę, iż opisane kwestie dotyczą skandalicznego sposobu traktowania osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w diecezji, którą kieruje wybrany większością Waszych głosów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracamy się do Was wszystkich w formie listu otwartego. Nikt nie powinien błagać o sprawiedliwość w Kościele, napisała w swoim zeszłorocznym apelu Papieska Komisja do Spraw Ochrony Małoletnich. Ponieważ jednak w wielu polskich diecezjach pokrzywdzeni wciąż traktowani są przedmiotowo, a od ludzkiego cierpienia ważniejsze okazuje się dobro instytucji, sformułowaliśmy listę postulatów mających na celu poprawę tej sytuacji. Należą do nich. Pierwszy. Zawieszenie arcybiskupa Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań. W przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów, usunięcie go z funkcji przewodniczącego. Drugie. Spotkanie Konferencji Episkopatu Polski z delegacją skrzywdzonych podczas zebrania plenarnego jeszcze w roku 2024. Trzecie. Wystosowanie w imieniu Konferencji Episkopatu Polski listu do Stolicy Apostolskiej w celu poparcia idei zmian w prawie kanonicznym, m.in. nadania pokrzywdzonym statusu strony. Propozycje konkretnych zmian wpływających na poprawę sytuacji osób skrzywdzonych w Kościele możemy przedstawić podczas spotkania. Czwarte. Określenie dokładnego terminu rozpoczęcia działań niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 roku. Piąte. Wprowadzenie ogólnopolskiej listy dobrych i złych praktyk dotyczących tych aspektów kontaktu ze skrzywdzonymi, których nie obejmuje prawo kanoniczne. Szóste. powołanie darzonego przez nas zaufaniem Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele. Siódme, uzupełnienie wytycznych Konferencji Episkopatu Polski o obowiązek docierania przez biskupów do osób pokrzywdzonych, o których dowiadują się oni z mediów. Ósme, zaangażowanie w każdej diecezji przynajmniej jednej kobiety w system pomocy osobom pokrzywdzonym. Bracia, kiedy w listopadzie 2023 roku jedna z nas, Tośka Szewczyk, przekazała wam swój list otwarty razem z talerzem skrzywdzonych, wielu z was twierdziło, że był to gest niepotrzebny. Przyszedł czas, aby powiedzieć: sprawdzamy. Sprawdzamy, czy list otwarty, któremu nie towarzyszą ważne dla nas symbole, rzeczywiście zwróci waszą uwagę i przyniesie oczekiwane skutki. Gwarantujemy wam jednocześnie, że dopóki wystarczy nam sił, w ten czy inny sposób będziemy upominać się o uszanowanie godności osób skrzywdzonych i respektowanie podstawowych zasad moralności chrześcijańskiej w Kościele w Polsce. Mamy nadzieję, że staniecie w tej walce po tej samej stronie.
46 osób skrzywdzonych przez katolickich duchownych podpisało się pod tym listem. Możecie to przeczytać na internecie. Nie wszystkie osoby podały swoje dane z wiadomych przyczyn, ale chciałam ciebie zapytać, jakie są twoje pierwsze wrażenia po tym liście? Który z postulatów według ciebie jest najważniejszy, najbardziej kluczowy?
Zanim odpowiem, który, to chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest, że w ogóle ten list powstał. Zobaczcie, że to nie jest list jednej, dwóch, trzech osób, bo mniej więcej tego typu środowiska to jeszcze łatwo nam w Polsce zgromadzić, ale zobaczcie, że tu jest kilkadziesiąt osób, a myślę, że następne będą się podpisywały pod tym listem, czyli mamy już jakąś bardzo odważną, po pierwsze, i wspólną, że wielu ludzi musiało się w jakiś sposób zebrać, zorganizować, jakąś oddolną pracę wykonać i wyszło, można powiedzieć, z ukrycia, wyszli razem odważnie, żądając swoich praw i naprawienia krzywd. Także to bym chciał podkreślić. To jest oznaka zmiany polskiego społeczeństwa. Mówiło się, że po Soborze Watykańskim Kościół Katolicki zaczął się protestantyzować. Ja zawsze protestuję przeciwko takiemu określeniu, ponieważ oni przyjęli tylko takie zewnętrzne atrybuty protestantyzmu, że tam na przykład ksiądz zaczął grać na gitarze w kościele, czy że tam przodem lub tyłem, inaczej się odwracają i tak dalej. Ale istota katolicyzmu, czyli sakramenty są konieczne do zbawienia, nie wystarczy to, co Chrystus zrobił na krzyżu, to pozostało dalej niezmienione, czyli postulaty reformacji, solus Christus, tylko przez wiarę, tylko z łaski, dalej w Kościele katolickim są niezrealizowane i dalej nie ma tam autorytetu Pisma Świętego, czyli sola scriptura, tylko Pismo Święte, ale jest tradycja i urząd nauczycielski Kościoła, także w porównaniu ze średniowieczem czy z czasami Lutra, nic w katolicyzmie w tych rzeczach podstawowych się nie zmieniło. Także to jest tylko takie zewnętrzne upodabnianie się, takie oszustwo ludzi, że Kościół katolicki się rzekomo protestantyzuje. Ale tu mamy do czynienia z prawdziwą zmianą, która wcześniej dokonała się w społeczeństwach zachodniej Europy pod wpływem protestantyzmu, czyli Biblii i osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Ludzie stają się odważni, to po pierwsze, i potrafią się zjednoczyć w wspólnym działaniu. I to tu widzimy, czyli ja widzę, że polskie społeczeństwo zaczyna się
zapowiadają w tym liście, że będą walczyć o skrzywdzonych, o prawa skrzywdzonych w Kościele i tutaj też ciekawe, zwracają się do Rady Stałej Episkopatu, drodzy bracia w Chrystusie, że albo dołączycie do tej walki, albo nie, ale samo to sformułowanie mnie poruszyło, że to nie jest jakiś tam czcigodny, nie wiem co, episkopat.
Jaśnie, wielmożny nuncjusz,
czy coś takiego. Tylko to jest drodzy bracia w Chrystusie.
Cześć, jesteśmy równi w Chrystusie, także to jest bardzo ważna zmiana. Mam nadzieję, że jakiś wpływ też na to mamy, bo też przecież tu bardzo wielu naszych znajomych
Tomasz Szaramowicz,
występują
Mariusz
w naszej telewizji, także cieszę się, że ten duch właśnie wolnych protestantów w jakiś sposób dociera do Polski na masową skalę. I nie ma hierarchii w takim sensie, że będziemy miąć czapki jak chłop pańszczyźniany i całować księdza w pierścień czy tam biskupa gdzie indziej i tak dalej, tylko jesteśmy równi i tu partnersko ze sobą rozmawiają, domagają się swoich praw i robią to wspólnie, nie? Czyli z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo to jest to, o co nam chodzi, żeby wyzwolić Polaków z takiego jarzma feudalizmu. Kościół katolicki, ten tradycyjny, jest, można powiedzieć, ostoją feudalizmu i takiego podziału na takich jakąś kastę wyższą i na taki plebs, który tam ma miąć czapki przed klerem czy panami. A jeśli chodzi o postulaty, to dwa chciałbym wyróżnić. Pierwsza, kolejność tu jest przypadkowa. Weźmy to dalsze. Określenie, czwarty punkt, dokładnie terminu rozpoczęcia działań niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 roku. Nie?
Grubo.
To dotyczy też Jana Pawła II. Zobaczcie, nie? Że tu myślę, że nie przypadkowo jest ten czas no, taki dość rozległy, czyli cały czas komuny i tej Polski już po 1989 roku. Gdyby coś takiego niezależnego rzeczywiście powstało, tu też chcą roli kobiet w tej komisji i tak dalej, no to byłby przełom. To by był rzeczywiście przełom.
Myślę, ale niezależna komisja, no jak to rozumieć?
No tak jak w innych krajach. Byli ludzie, także z kręgów katolickich, ale no, raczej nie kler, tylko intelektualiści katoliccy, profesorowie, być może prokuratorzy, ale też ofiary, ale też osoby zasłużone czy cieszące się autorytetem w całym społeczeństwie, niekoniecznie wyznania katolickiego. Tak rozumiem. I oczywiście do tego musi iść pełny dostęp do archiwów, zarówno watykańskich,
ofiary też mówią jak o tym... i w liście, że no one ta, nie no, mają, one są bez dostępu podwójnie pokrzywdzone.
Tak, bez
powiedzieć.
Dostępu do archiwum, no to nic z tego nie wejdzie. Także to jest wielki postulat. Myślę, że kler będzie wężykiem, będzie się no, bronił jak... Chociaż jak oni mówią, jak diabeł przed święconą wodą.
W innych krajach, głośny przypadek na przykład Francji, powstały
no tak,
takie komisje.
Ale tam mamy silne
do tego
już
nie
społeczeństwo.
Dojdzie.
Przecież przypominamy, że Francja o mało co nie była protestanckim krajem, że dopiero rzeź hugenotów, czyli protestantów zaproszonych na ślub i tam pod pozorem wspólnego święta i pojednania wyrżniętych, 3000 elity szlachty protestanckiej, francuskiej zostało wyrżniętych, a w rzeczywistości protestanci już na polu bitwy zaczynali niekiedy wygrywać, nie? Czyli Francja ma ogromne tradycje protestanckie. Mało kto o tym tam wie, czy mówi, no bo później zdławiono to, ale to
czyli
oddzielny
myślisz,
temat.
We Francji było to możliwe, ale w Polsce jednak nie, tak?
Do Polski wpływy francuskie bardzo mocno, szczególnie w XVIII wieku, docierały i rzeczywiście, no przecież pamiętamy powstanie na przykład kościuszkowskie, no to tam to jest także powstanie o tym rysie antyklerykalnym, bo zdrajcy katoliccy, biskupi kolaborowali z Moskwą, kiedy to wyszło na światło dzienne, kiedy taka komisja, jak dzisiaj Tusk powołuje, nie, to wtedy tam troszkę szybciej ta komisja działała. Zobaczyli dowody zdrady prymasa, no to prymas popełnił samobójstwo, bo już szli po niego, żeby go powiesić, no a niektórych tam dorwali, innych wieszali symbolicznie. To znamy z lekcji historii, tam no, coś tam o tym powiedziano, ale bardzo, bardzo tak cienko. Także mówię, był taki czas, że społeczeństwo polskie mocno szło w tym kierunku, ale później podczas zaborów, praca jezuitów i tak dalej, zaczęła pokazywać Kościół właśnie jako taką ostoję narodu i taki zamiennik państwa. No ale to inny temat. Drugi postulat to jest, żeby ten punkt trzeci, żeby do samego Watykanu. Zobaczcie, to coś takiego to ostatnio się wydarzyło na Sejmie w Piotrkowie, kiedy szlachta no, wysłała takie żądanie, ultimatum do papieża.
Przeczytam może dla tych, którzy...
Poczekaj, tylko jeszcze dokończę, że jeśli nie zrealizuje naszych postulatów, to zrywamy z Rzymem, nie? I do widzenia, i zakładamy Kościół Narodowy. Tam chcieli polskiego na nabożeństwach katolickich zamiast łaciny, między innymi jeszcze parę innych rzeczy, a tutaj jest, żeby zmienić prawo kanoniczne, czyli wiecie, do takiej istoty katolicyzmu, sygnatariusze tego listu się odwołują, żeby w tych procesach mogli uczestniczyć jako strona, czyli we wszystkich przesłuchaniach i tak dalej, obradach, właśnie pokrzywdzeni, bo teraz to ich przesłuchają i do widzenia. I już tam oni nic nie wiedzą, co się tam dzieje.
Czyli domagają się traktowania podmiotowego,
tak.
I mają też takie, można powiedzieć, ambicje watykańskie, czyli nie dość, że wystosowali list do episkopatu, to jeszcze mówią tutaj o Watykanie, no a z drugiej strony jest też ten pierwszy postulat, taki najgłośniejszy, żeby zawiesić arcybiskupa Wojdę w pełnieniu obowiązków przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań. W przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów, usunięcie go z funkcji przewodniczącego. I tutaj też, no, abstrahując od tego, co zrobił przewodniczący episkopatu, to myślę, że to jest też coś rewolucyjnego, że tutaj, no, wierni, skrzywdzeni, oni się domagają odwołania samej głowy episkopatu.
Tak. Dlatego mówię, że tu jest i wielka odwaga, i to traktowanie wszystkich jako równych. Jeśli, no, tu ten Wojda zrobił coś tak ohydnego, że usprawiedliwiał, no, molestowanie czy pedofilię, mówiąc, że ksiądz się tylko pomacał, no to z czego tu robić jakąś aferę, no bo to mniej więcej jego słowa. Ciekawe, że koledzy biskupi, wybierając go na
oni o tym wiedzieli.
Dokładnie, także widać, że oni działają jak w mafii, wspólnie i w porozumieniu, i że ich takie macanie, czy taki stosunek do ofiar zbrodniarzy seksualnych w sutannach, w ogóle ich to nie przeraża. To jest norma dla nich. Nie?
Tym Robert...
głosowaniem na tego Wojdę oni to potwierdzili. I myślę, że będą go bronić, mówię językiem katolickim, jak Częstochowy.
Robert Fidura, inicjator listu w rozmowie z Tok FM, powiedział, że każdy biskup ma moralny obowiązek chronienia wiernych. Trudno sobie wyobrazić człowieka, który ma nauczać, co jest dobre, choć sam jest współwinny przestępstwa. Każda przyzwoita osoba powinna wyrazić w takiej sytuacji sprzeciw i powiedzieć: odejdź. Ofiary mówią: odejdź do arcybiskupa Wojdy, ale pytanie, czy rzeczywiście...
A ja mówię do wszystkich biskupów: odejdźcie.
Jesteście... Gdzie mają odejść?
No do swojej ojczyzny. Do Watykanu. No przecież oni są tutaj namiestnikami głowy państwa watykańskiego, czyli można powiedzieć obcego państwa, które ma wrogie cele. Dzisiaj wspiera Putina, my jesteśmy na wojnie z Putinem. Także jeśli chcecie być posłuszni papieżowi Putina, to jedźcie do Watykanu albo do Moskwy, no przez Białoruś, tak jak ten Szmyt.
Ktoś może powiedzieć, jak
tyle,
nie będzie,
no,
szefów kościoła, tych arcybiskupów, biskupów, no to wkradnie się jakiś chaos, no nie będzie komu rządzić w kościele.
No a może ten kościół jest Polsce niepotrzebny, może to rak na zdrowej tkance narodu polskiego.
Ale tak realnie myślisz, że w przypadku tego Wojdy, czy on odejdzie, czy...
Nie, absolutnie.
Czy ten... Pytanie właśnie, jakie konsekwencje mogą pójść za tym listem, bo tutaj od razu też jest odpowiedź,
pitu,
to też
pitu.
Jest znamienne, ale że jednak zmusili ich do szybkiej odpowiedzi.
Tam.
Rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak powiedział, że otrzymali ten wspomniany list i że w najbliższym czasie zostanie ustalony termin spotkania Rady Stałej, gdzie będą się zajmować tym tematem.
Zobaczcie. To, że nic nie zamierzają zrobić, to już bije z ducha tej odpowiedzi. Dlatego nazwałem ją pitu pitu, albo będzie wiosna, wiecie, a muszki co robią. Bo przecież, no, mieli czas na zastanowienie, to jeśli to miała być rzeczowa odpowiedź, to powinno: słuchajcie, za tydzień czy za dwa tygodnie, żeby tam się zdążyli ci przygotować, autorzy tego listu, zapraszamy was na Ciemną Górę, czy gdzieś tam do Warszawy, czy do Gniezna, czy gdzie tam jeszcze trzeba, na konkretne rozmowy, nie? A oni mówią, że się dopiero spotkają, żeby porozmawiać o rozmowach. No, to pisz
ale
na Berdyczów.
Jednak timing jest taki, początek maja Zbigniew Nosowski pisze artykuł w Więzi o przewinieniach arcybiskupa Wojdy. Za kilka dni powstaje list otwarty, najpierw wysyłany do episkopatu, teraz już opublikowany w mediach. Jest od razu odpowiedź episkopatu. Co będzie dalej, myślisz? Czy po prostu znów to zostanie zamiecione pod dywan?
Nie, no to jest oczywista intencja biskupów, kleru, co do tego nie mam wątpliwości, będą grać na zwłokę, będą zwodzić, będą próbować w jakiś sposób rozmiękczyć serduszka niektórych. Teraz się rozpocznie i tego się spodziewajcie, drodzy sygnatariusze tego listu, będą pojedynczo chcieć wybrać was z tego korca. Wy tu zjednoczyliście się, zrobiliście dobrą robotę, odważny, mądry głos. Niezależnie, czy ktoś jest katolikiem, czy nie, no to się zgodzi, że to są właściwe postulaty. I teraz będą jednego po drugim was, że tak powiem, wyjmować, jak
ale
tam myśli, się
że to już nie jest
popiołu,
za późno, że skoro
takiego.
Te osoby się zdecydowały publicznie podpisać imieniem i nazwiskiem pod takim listem, to co im mogą zrobić?
Nie, to nie chodzi o to, że zrobić, nie? Oni będą ich zachęcać, żeby no tu Kościół jakoś wesprzeć, no bo zobaczcie, tu źli ludzie wykorzystają to do ataku na Kościół, no a może byśmy wam zaoferowali tu jakąś może pracę. To naprawdę ja znam to od podszewki, że niektórych sygnatariuszy tego listu w ten sposób kuszono i to niekiedy skutecznie.
Tutaj też a propos tak zwanej walki z Kościołem, ciekawy głos od pani Marty, to jest jedna z tych dwóch kobiet, które zostały skrzywdzone przez księdza z Gdańska, który był pod arcybiskupem Wojdą. Pani Marta reaguje też na ten list, powiedziała, że jestem pełna podziwu dla inicjatorów listu za ich odwagę do walki o sprawiedliwość. To walka nie z Kościołem, tylko z grzechem. To, co ukryte, musi wyjść na jaw, żeby mogło się oczyścić. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i stoicie murem za innymi, którzy także doświadczyli tego samego bólu. No, bardzo to mi się jest... wydaje kluczowe słowa, że to nie jest walka z Kościołem, tylko ze złem.
No tak, ale to jest iluzja. To jest iluzja, bo przecież to nie pojedynczy księża gwałcili dzieci, tylko cały system na to przyzwalał. Czyli system jest grzeszny. Nie? Czyli jeśli ktoś mówi, że walczymy z grzechem pedofilii, ale nie walczymy z klerem, no to po prostu nie wie, o czym mówi. Bo rzeczywista walka o prawdę, o pedofilii jest walką z systemem katolickim. I to jest jak dwa razy dwa. Wszędzie, gdzie wygrano tę walkę, hierarchia katolicka, instytucja rzymska runęła. Runęła. Albo nie ma pieniędzy na wypłatę odszkodowań, kolejne diecezje w Stanach Zjednoczonych, albo praktycznie ich władza w państwie, jak w Irlandii, się całkowicie skończyła. Także to jest atak na system katolicki, na okupacyjny, grzeszny system katolicki. Grzech jest immanentnie, nierozerwalnie związany z biskupami i z hierarchią Kościoła. I nie można powiedzieć, że walczymy z grzechem, nie walcząc z autorami tego grzechu. Oni grzech wybrali, oni grzech kryli, mówię o biskupach. Czyli walcząc z grzechem, walczymy też z tymi, którzy grzech kryją.
Autorzy listu też kończą swój apel do episkopatu, że gwarantujemy wam jednocześnie, że dopóki wystarczy nam sił, w ten czy inny sposób będziemy upominać się o uszanowanie godności osób skrzywdzonych i respektowanie podstawowych zasad moralności chrześcijańskiej w Kościele w Polsce. Mamy nadzieję, że staniecie w tej walce po tej samej stronie. Tak jak już mówiliśmy, no sama
podstawowa,
ta pierwsza reakcja episkopatu.
Podstawowa zasada moralności chrześcijańskiej to jest pierwsze przykazanie, nie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną albo obok mnie. W Kościele katolickim Bóg został na trwale zastąpiony przez instytucje, czyli Bogiem nie jest ten Bóg objawiony w Biblii, tylko Bogiem jest Kościół. To, że papież jest głową Kościoła, a nie Jezus Chrystus, to chyba naocznie to pokazuje, że ludzka organizacja została deifikowana, czyli w umyśle katolickim staje się Bogiem.
Kościół jest święty.
Dokładnie. I oni tak twierdzą, że jest święty, czyli nie wolno go w żaden sposób skrytykować. Nie wolno nic złego powiedzieć, trzeba tylko miąć czapkę. Rozumiesz? Czyli nie można mówić o etyce czy moralności chrześcijańskiej w Kościele katolickim, bo naczelną zasadą moralności chrześcijańskiej, że Bóg ma być na pierwszym miejscu. W Kościele katolickim Kościół, hierarchia jest na pierwszym miejscu. I jej interesy, co zresztą pokazał dobitnie ten film Spotlight, gdzie przez kilkadziesiąt lat i świeccy katolicy, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, nauczyciele, rodzice i oczywiście hierarchowie wszyscy kryli pedofilów, Setki dzieci były gwałcone. Niektóre popełniły samobójstwa. A oni, tak jak kiedyś w starożytnych czasach, widzimy, że pogańskie narody dawały swoje dzieci na ofiarę Molochowi. Bo Moloch, żeby dał im, Moloch, czyli taki bóg tam pogański, żeby dał im przychylność. To tak społeczności katolickie robią na całym świecie. Patrzą na gwałcenie swoich dzieci i myślą, że to się Bogu podoba, bo potrzeba bronić systemu katolickiego. No, to się powtarza naród po narodzie. Kto się wyzwoli z tego, z tej okupacji watykańskiej, te narody idą naprzód. Te społeczeństwa uzyskują wolność. Tam pedofilia znika z przestrzeni sakralnej albo jest no, do minimum jakiegoś, bo wiecie, no, grzechu całkowicie nigdy nie wytępimy. Ale w katolicyzmie pedofilia jest częścią systemu. Tak jak powiedział mecenas Nowak niedawno, że Watykan jest stolicą przeróżnych dewiacji seksualnych. To on powiedział, nie? Ten krytyk taki z zewnątrz, nie? Ja dodałem, że jest stolicą pedofilii, że to jest największa organizacja na świecie trudniąca się, można powiedzieć, systemowo pedofilią. Nie jakieś mafie, które oczywiście też robią ogromne złe rzeczy na wielką skalę, ale najwięcej ofiar, księży, zbrodniarzy, pedofilów ma ta organizacja na koncie. Nie? I teraz ktoś będzie mówił, że o, walczymy z grzechem, a nie walczymy z tą organizacją. Nie, no walczymy z tą organizacją. Powiedzmy to sobie jasno.
To zaraz zastanowimy się nad
tym. Wiem, że to są dla tych ludzi trudne słowa.
Co nie? W takim razie powinny zrobić ofiary dalej? Co dalej po tym liście otwartym? Ale mówiłeś o takiej mentalności mięcia czapki, uginania się też przed każdym hierarchą. Tu widać, że ofiary księży pedofilów no, są na czele, można powiedzieć, wiernych, czy tych, którzy byli w kościele katolickim na czele i mówią, zaczynają mówić odważnie. Pokażmy króciutką reklamę książki Wygrałem z księdzem pedofilem, gdzie Bartek, brat Jakuba Pankowiaka, mówi o jego stosunku do papieża Franciszka i wracamy za chwilę.
Jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego?
Miałem nadzieję, bo można powiedzieć, oczarował mnie w momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka. Wtedy już totalnie czar prysł. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no, tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to nie są żadne kary.
Bartek i Jakub Pankowiakowie mieli odwagę, wystąpili w filmie Braci Sekielskich Zabawa Wchowanego i to właśnie filmy Braci Sekielskich, można powiedzieć, no, wstrząsnęły Polską. Polacy masowo dowiedzieli się o tych wszystkich skandalach, które dzieją się w Kościele katolickim. Mamy wpływ mediów, teraz artykuł w magazynie Więź i też można powiedzieć, no jest reakcja, jest list otwarty, jest reakcja episkopatu. Pytanie, jak według ciebie to dalej się potoczy, no bo dochodzimy do jakiegoś muru, ale z drugiej strony to wkurzenie ofiar jest coraz większe, oni się zaczynają organizować. Co według ciebie nastąpi dalej?
No tutaj dochodzimy do takiego zagadnienia mediów w Polsce. Teraz troszeczkę szerzej pójdę. Po komunizmie odziedziczyliśmy komunistyczne media i dzisiaj premier Tusk mówi, że nie tylko tam Macierewicza czy jakichś innych pisowców trzeba objąć tą lustracją, jeśli chodzi o służenie Rosji, ale także dziennikarzy, media. No i teraz zobaczcie, jeśli papież jest papieżem Putina, jeśli taki czołowy ideolog Putina, czyli Dugin, mówi, że Kościół katolicki jest naszym sojusznikiem i tam tym wszystkim radykalnym ruchom mówi, nie atakujcie Kościoła katolickiego. Nie? No to jak myślisz, jak zachowa się gro dziennikarzy w Polsce, którzy przecież służą Putinowi? No i teraz tu rozgrywa się sprawa wolnych mediów. czy media będą trąbić, bo te 50 osób, na przybliżeniu mówię, nie, one nie dokonają jeszcze rewolucji i tak dalej, ale gdyby ich to odważne działanie i mądre zostało odpowiednio nagłośnione, to wtedy wielu ludziom spadną z oczu łuski.
Już widziałam fakty TVN w głównym wydaniu, też zrobiły dobrze materiał, wywiady, także wywiady
i
z inicjatorami
dobrze
listu.
Niech to będzie ten temat. Nie możemy się jak gdyby przyzwyczaić, tak jak nie możemy się przyzwyczaić, premier Tusk mówił, że tu co tydzień jest nowa skandaliczna afera pisowska. Teraz tam jakiś z tej poprzedniej ekipy zatrudnił po 900 tysięcy, dał każdemu na swoją kampanię z państwowych pieniędzy i oni nawet w ogóle nie widzieli tego urzędu, ani tam się nie pojawili, nic nie zrobili, a dostali ogromne, po milionie prawnie, nie? Że taka. I myśmy się już przyzwyczaili do tych afer pisowskich, nie? Pierwsze tam Obajtek i Fundusz Sprawiedliwości, ksiądz Salceson, nie? No to jeszcze robiło wrażenie. A teraz, znowu milion ukradł, co to tam, nie? Że już to jest jak gdyby na porządku dziennym. Nie wolno nam się ani do afer, do tych zbrodni pisowskich, ani do zbrodni katolickich, nie wolno nam się przyzwyczaić. Dlatego trzeba informować, trzeba ten temat grzać. Nawet jakby oglądalność miała spaść, to media muszą o tym mówić, bo społeczeństwo bez tej informacji, bez takiego przełamania, bo wiecie, pierwsze informacje to odrzuca. To tak jak zdradzany mąż dowiaduje się, czy dociera do niego ta informacja ostatnia, że jego tam żona, odwrotnie też pewnie tak jest, że go zdradza, bo to burzy cały fundament, nie, ta informacja. Dlatego człowiek odrzuca takie nieprzychylne informacje i katolicy w pierwszej wersji odrzucają te informacje, że ich biskupi są zbrodniarzami w zdecydowanej większości, nie? Że system Kościoła katolickiego jest zbrodniczy i bezbożny. Odrzucają to, bo to by musieli zmienić cały swój światopogląd, całe życie. Na komunię by nie poszli, rozumiesz? Jak to żyć bez komunii?
O komuniach to może więcej jutro.
Rozumiesz, że cały ten folklor, cały ich świat legnie w gruzach. Dlatego, żeby dotrzeć do katolickiego umysłu w pewien sposób zabetonowanego, niechcącego tej prawdy, musimy ją powtarzać umiejętnie i wielokrotnie. I do tego potrzebujemy mediów. Po to jest też telewizja Idź Pod Prąd, jak wiecie.
Sygnatariusze tego listu proszą, żeby go udostępniać w mediach społecznościowych z hashtagiem Solidarni ze Skrzywdzonymi. Jest również petycja online, link teraz znajdziecie na czacie i w komentarzu pod tym programem. Widać, też idą w media społecznościowe. Ty często o tym mówisz. To na koniec zapytam cię, co byś radził tym ofiarom? Oczywiście to nie są jedyne osoby, ale osoby, które miały odwagę podpisać się pod tym listem. One w jakiś sposób liczą na dialog, na reakcję Episkopatu, co byś im radził?
Ja nie będę im radził w sensie, co mają robić, bo ja nie przeżyłem, dzięki Bogu, takiej traumy, jak oni przeżyli. Jeśli ktoś takie coś przeżył, to zmienia całkowicie jego życie i ja tu absolutnie nie zamierzam jakichś rad im udzielać. Jedynie chciałbym tylko powiedzieć, nie łudźcie się, to jest zły system, jego nie da się naprawić. I tyle.
Co Jezus zrobiłby w takiej sytuacji, myślisz, jakby się dowiedział o tych zbrodniach arcybiskupa Wojdy?
Chwilę by się zastanowił, zrobiłby rękami pewne rzemiosło, by wykonał, bicz ukręciłby, a potem jokby. No to sobie przeczytajcie, co zrobił z takimi dziadami swoich czasów.
Drugi rozdział Ewangelii Jana, rzeczywiście inny obraz Jezusa, ale prawdziwy, biblijny, niż jest kreowany w polskiej rzeczywistości. To na koniec też obiecane pytanie. Jaki ten list i podobne sprawy, podobne afery, które cały czas wychodzą, jaki to może mieć wpływ, konsekwencje duchowe dla nas, dla każdego w Polsce?
To jest, sam ten list, no może, wiecie, świata nie zmieni, ale to są pewne znaki, tak jak powiedziałem na początku, które pokazują, że nasze społeczeństwo dojrzało do zmiany. Dojrzało do wyzwolenia się z okupacji biskupów katolickich. To dla mnie jest jasny sygnał, kolejny dowód.
To w takim razie na koniec zaproszenie dla was na warsztaty biblijne, ponieważ pod ostatnim programem Którędy do Nieba pani Iwona taki pomysł zapodała. Może warto byłoby zapytać wiernych katolików, w jakim celu chodzą do kościoła. Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi. I rzeczywiście spełniliśmy pani życzenie. Nagraliśmy sondę, a już w najbliższy piątek o godzinie 18 warsztaty biblijne na ten temat. Dlaczego Polacy chodzą do kościoła? Na koniec programu zapowiedź od Magdy Matys, ale to też zachęta dla was do pisania komentarzy też pod tym programem Którędy do Nieba. Czekamy na wasze wrażenia, wasze opinie i dziękujemy za te inspiracje do kolejnych programów. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie.
Dziękuję ci za tę rozmowę. Do zobaczenia.
Z kolejnej jesteśmy na ulicach Lublina. Tym razem zapytamy mieszkańców, czy chodzą do kościoła, w jakim celu chodzą do kościoła i czym dla nich jest kościół. Później sprawdzimy, czy ma to potwierdzenie w Biblii. A na to odpowie nam już pastor Paweł Chojecki. Zapraszam serdecznie.